Dzień dobry Państwu, Michał Smolis. Tematem przewodnim tej edycji Raptularza jest Teatr Gwiazd, Teatr Obywateli. I o tym właśnie chcę porozmawiać z Mają Ostaszewską.
Dzień dobry, witam.
Aktorką o statusie gwiazdy, której jednak sam status nie wystarcza. Dlatego angażuje się Pani od wielu lat w sprawy społeczne, walczy o prawa człowieka i prawa zwierząt. Proszę mi powiedzieć, czy Pani zdaniem zawód aktora jest, tak zacznę górnolotnie, wpisana jakaś misja?
Zawsze się zżymałam na to określenie i wydawało mi się, że w nim tkwi takie niebezpieczeństwo. W chwili, kiedy powiemy, że mamy jakąś misję, to może być niebezpieczne dla naszego bycia coraz bardziej zadufanym i zakochanym w sobie, że to czyni z nas kogoś szczególnego. I oczywiście każdy człowiek jest szczególny, ale nie uważam, żeby dla aktora było zdrowe utracenie dystansu do samego siebie. Jesteśmy artystami, bywa, że robimy piękne rzeczy, ale wydaje mi się, że bardzo dobre w tym zawodzie jest to, żeby się nie nabzdyczać na własny temat, żeby mieć do siebie dystans, żeby również nawet propozycje, które przyjmujemy, przyjmować tak, na tyle różnorodnie, żeby się wybijać z takiego poczucia bezpieczeństwa, więc przez lata denerwowało mnie to misjonarze i tak dalej. Natomiast istotnie, może to jest też tak z wiekiem, ale teraz mnie już nie denerwuje i rzeczywiście, kiedy myślę o swoich różnych działaniach, to sama nawet w głowie mówię, to jest moja misja. Moją misją jest mówić o tym w kółko, aż się coś nie poprawi. I w tej chwili nie obrażam się na to. Czy w zawód to jest wpisane? Nie, chyba to jest tak, że to jest jednak bardzo indywidualne, że to zależy od tego, jaki człowiek uprawia ten zawód. Natomiast mnie zadziwia, kiedy osoby wrażliwe artystycznie nie czują potrzeby czy takiej naturalności tego, że można też robić coś więcej. Jeśli naszą domeną jest umiejętność docierania do ludzkiej wrażliwości, do ludzkiej wyobraźni, otwierania, nie wiem, serc i głów, no to możemy to robić też w różnych ważnych sprawach, nie tylko poprzez teatr czy film, choć mam to szczęście, że gram też w takich rzeczach, które czasem są tylko jakimś takim wentylem i rozrywką, ale często bywają, niosą ze sobą ważne, głębokie treści, też nieobojętne na to, co się dzieje we współczesnym świecie, więc myślę, że to dobrze, kiedy się to po prostu łączy.
Tak, świadomie użyłem tego słowa misja, bo zastanawiam się, patrząc na Pani, łącząc Pani drogę artystyczną, drogę zawodową, z Pani działalnością, że jedną z pierwszych Pani ról była dziewczyna z Armii Zbawienia w przedstawieniu Krystiana Lupy, która, jak sama nazwa wskazuje, miała ambicje działalności charytatywnej, zbawienia świata. Nie widziałam tego, ale natomiast jedna z osób, kiedy się przygotowałam do tej rozmowy, opowiada, powiedziała, to była ona. To była ona taka, jaką ją widzę dzisiaj w różnych działaniach. Mam ją przed oczami z bębenkiem jakimś.
Tak. Tam były pieśni religijne w takim uniesieniu. Ja się wtedy inspirowałam w ogóle postacią Simone Weil. Nie do końca ja, aczkolwiek znaczy też byłam bardzo młoda, ale Krystianowi też chodziło o to, żeby ta dziewczyna, ja zaczęłam w tym grać jeszcze na studiach, bo też Lunatycy, to było na podstawie Brocha, mieli dwie części i w tej pierwszej pojawiłam się jako ta dziewczyna z Armii Zbawienia na krótko, a w drugiej Krystian rozwinął tę rolę w ogóle, ona potem już miała imię, Maria. I było jej więcej.
Przypadkowe też jest.
I chodziło też o to, żeby ona była taka w pełni oddana sprawie i misji i potrzebie pomocy, ale jednocześnie, żeby było w niej jakieś takie trochę szaleństwo, trochę nawet nawiedzenie religijne, coś też nieracjonalnego, więc ja nie czuję, że to jestem ja, czy też byłam, ale na pewno jakaś część mnie, tak.
Ale nie wpłynęło to w ten sposób na Pani na pani działalność, prawda? To nie jest
nie,
tak,
na działalność,
że
nie,
ta postać
to było,
przełożyła się w jakiś sposób.
Nie, to miało, no tam zresztą była taka bardzo, bardzo silna, silne zwrócenie się ku religijności, a ja nie jestem osobą religijną. Ja nawet nie jestem ochrzczona, nie jestem katoliczką, nie jestem chrześcijanką.
Wychowywałam
się, tak, wychowywałam się w filozofii buddyjskiej, ale nie jestem w tej chwili związana z żadną grupą i staram się, uważam się za osobę duchową i o dużej potrzebie duchowości, ale bardziej interesuje mnie taka praca nad sobą jakby tu i teraz w codziennych działaniach. Więc no, ta filozofia buddyjska bardzo mi odpowiada, bo jest po prostu religią, jest ścieżką doświadczenia i tak naprawdę podoba mi się też w tym to i pewnie to jest też, to ma też wpływ na to moje działanie. Dla mnie jest szalenie ważne to, żebyśmy mieli świadomość tego, że to my kreujemy rzeczywistość wokół nas. Tę najbliższą, nie mamy oczywiście takiej mocy, żeby kreować na wielką skalę i dzieje się tyle strasznych rzeczy wkoło. Natomiast to nasze najmniejsze poletko i to, co z tym robimy, zależy od nas i dlatego bardzo mi się podoba ta filozofia, nacisk na przyczynę i skutek i nacisk na to, że to od nas zależy, że nie ma jakiejś siły wyższej, która może nas, nie wiem, usprawiedliwić, albo na którą można zwalić winę. Upraszczam teraz oczywiście, bardzo trywialnie mówię, ale wiadomo, o co chodzi.
No chodzi, że człowiek odpowiada za siebie po prostu.
Tak uważam, tak.
Od ponad dwóch miesięcy nie ma ważniejszego tematu i ten temat też chcę poruszyć, czy temat wojny, która się dzieje za wschodnią granicą, wywołanej przez rosyjskiego agresora, tak, w Ukrainie. Jesteśmy świadkami, mówię, my jako społeczeństwo, wyjątkowo w tym wypadku solidarne, co jest
pięknie,
co jest,
tak,
piękne, co jest wyjątkowe.
Wyjątkowe, tak.
Porozumienie ponad podziałami przy pomocy uchodźcom Ukrainy, przy pomocy też i humanitarnej, przy pomocy też wojskowej. Obserwujemy to i chciałam zapytać o pani doświadczenie, bo też mówiąc o statusie gwiazdy, ma pani ogromny wpływ przez media społecznościowe, przez te kanały instagramerskie, facebookowe, ma pani ogromną możliwość wpływania. I też dzieliła się pani na tych kanałach swoim doświadczeniem w przypadku Ukrainy.
Tak.
Chciałam zapytać o doświadczenie, bo pani pojechała tam bezpośrednio,
tak,
na granicę odebrać rodzinę.
Tak, z Krościenka, tak.
Chciałam zapytać o to doświadczenie.
Ja też oczywiście się dzielę, bo po pierwsze wszyscy potrzebujemy poczucia jakiejś takiej wspólnoty, wrażliwości. Po drugie, no często przy okazji tego dzielenia się zwracam uwagę na problem albo nakierowuję opinię publiczną na fundacje, organizacje, które niosą pomoc. I wiadomo, że też zupełnie czym innym jest, jak tylko się wrzuca taką informację, a czym innym jest, kiedy widać, że sami tam jesteśmy i pomagamy. Kiedy zachęcamy do, nie wiem, udziału w zrzutkach, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której sama nie miałabym przekazać jakiejś kwoty. Jeśli namawiam do otworzenia swoich serc, domów, to muszę sama to zrobić. To jest dla mnie po prostu oczywiste, mam taką potrzebę. U mnie to było tak, że ja się przez lata, oczywiście, że no, mój stosunek do praw człowieka jest znany, oczywisty i w związku z tym również do uchodźstwa. Kryzysy migracyjne w Europie mamy już od wielu, tak, wielu lat. I zawsze tak samo o tym myślałam. Osobiście bolało mnie, kiedy Polska buntowała się przeciwko tym relokacjom i przeciwko temu, żebyśmy przyjęli. Wtedy to było, to jest aż dzisiaj, kiedy u nas są prawie 3 miliony osób uchodźczych z Ukrainy, to było chyba 7 tysięcy, ja nie pamiętam, to była tak maleńka liczba, więc ja wtedy strasznie to przeżywałam i się wstydziłam za te decyzje. Ale przez lata rzeczywiście to nie był taki temat, którym bardzo, bardzo dużo działam. Rzeczywiście współpracuję z fundacjami, które przeciwdziałają niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt. W Polsce zaczęło się też tak dużo dziać, jeśli chodzi o ograniczanie wolności, więc też miałam bardzo dużo zajęć związanych z prawami człowieka, w tym prawami kobiet, mniejszości i tak dalej. Wszyscy wiemy, co się dzieje. Była łamana praworządność i jest nadal, więc też w to się włączyłam. Zmierzam oczywiście do tej Ukrainy, wiem o co Pan zapytał, ale nie sposób nie powiedzieć o tym, że ja bardzo, bardzo przeżyłam i poczułam taką po prostu ludzką potrzebę pomocy w chwili, kiedy u nas pojawił się już latem kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I początkowo, najpierw się temu w ogóle przyglądałam, wydawało mi się, kiedy mieliśmy tą grupkę, naprawdę maleńką grupkę ludzi, tam finalnie 23 osoby były w Usnarzu, byłam przekonana, że to jest tylko taki przez chwilę taki impas, że jest trudno po prostu, bo też rozumiem zawiłość związaną z, no po prostu z przepisami prawa i że przez chwilę po prostu, że to było coś tak nowego w Polsce, że trzeba będzie się do tego przygotować, ale ja mam pewna, że te osoby zostaną zaopiekowane. Dla mnie to był tak straszny szok, jak one nagle zniknęły, do dziś nie wiemy gdzie są. Jest jeden, właśnie Fundacja Ocalenie pisała o jednej osobie z tej pierwszej grupy, która odnalazła się, proszę sobie wyobrazić teraz, to znaczy już jakiś czas temu w ośrodku zamkniętym, od tamtej pory, od sierpnia, on się cały czas tułał, był przerzucany między Polską a Białorusią, cały czas. To jest coś niewiarygodnego, o reszcie nie wiemy, nie mamy pojęcia gdzie są. No i to mną wstrząsnęło, potem była historia dzieci w Michałowie, do dziś również nie wiemy gdzie są te dzieci. I ja po prostu czułam się tym porażona, czyli nie mogłam znieść też myśli, że to się dzieje w moim kraju. Więc zaczęłam pomagać, zaczęłam szukać, bo to też tak jest, że z tą pomocą trzeba być naprawdę, trzeba pomagać mądrze. Tak zupełnie nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę trzeba się najpierw zgłosić do fundacji, organizacji, które na przykład zajmują się tym latami i wiedzą, jak to robić. No więc najpierw...
Logistyka.
Tak, po prostu. No poza tym, żeby naprawdę pomagać, a nie wprowadzać chaos. Poza tym to jest też wielka odpowiedzialność i trzeba mieć taką świadomość, że to się może wiązać, że różnych ludzi spotkamy w różnym stanie i że też musimy być też świadomi, jaką pomoc my oferujemy, ile tej pomocy możemy dać, co jesteśmy w stanie dać. Zmierzam już teraz do tego, że wiele osób wzięło osoby z Ukrainy do swoich domów i na przykład w tej chwili już bardzo jest im ciężko funkcjonować. No ale co mają zrobić? No więc żeby nie rozwlekać tego tak bardzo, ale najpierw związałam się z Rodzinami Bez Granic tutaj w Warszawie, organizowałam zbiórki, zrobiłam ogromną, zainicjowałam zbiórkę darów, ale ściśle według wskazówek organizacji, bo zorientowałam się, że jest, właśnie poznałam wtedy Fundację Ocalenie, też działa w Warszawie, potem powstała Grupa Granica. Zorientowałam się, że jest taka fundacja, która się nazywa Homofaber Association, że jest Salam Lab. No po prostu krok po kroku szukałam, czytałam, patrzyłam, kto się tam tym zajmuje. No więc też od nich miałam wytyczne, co konkretnie jest potrzebne. Zainicjowałam taką zbiórkę tutaj u mnie w teatrze i ona przerosła moje oczekiwania. Po prostu mi się wydawało, że ja pojadę jednym busem, który wynajmę, a tymczasem ja i moi przyjaciele, też aktorzy inni zaangażowani, bo ja nie jestem jedyna. Akurat w tę pomoc tam na granicy zaangażowała się również Magdalena Różka, Anita Sokołowska, Piotr Stramowski, Antoni Pawlicki, Maciej Sztur razem ze swoją żoną. Naprawdę to była Mateusz Janicki. To było poruszające, bo to często też byli koledzy, z którymi nie pracowaliśmy razem, albo się mało w pracy spotykamy. Do dziś mamy taką grupę pomocową pod hasłem aktorzy, Agata Muzek i sobie Ola Popławska z Markiem Kalitą. Więc i dalej sobie tam przekazujemy różne informacje i dalej się wspieramy i też służymy tymi naszymi platformami, żeby na przykład coś nagłośnić. Ta zbiórka, okazało się potem, że to w ogóle było 5 transportów, tych rzeczy było tyle i udało się rozwieźć w różne miejsca na Podlasiu. Ja byłam i w Hajnówce, i w Michałowicach, naprawdę to było coś wspaniałego. I też właśnie kolejnym krokiem było to, że osoby, które były tam na Podlasiu, napisały do mnie, że taki mój przyjazd może pomóc, bo ja miałam cały czas taki niepokój, że kiedy bardzo znana osoba gdzieś się pojawia, to często właśnie robi więcej szumu wokół siebie i to przeszkadza, więc ja bardzo czekałam na taką ich opinię. A jeszcze wcześniej odezwał się do mnie Kamil Syler, prawnik, który mieszka na Podlasiu, który jest jednym z takich bohaterów, bo cały czas pomaga. I on był inicjatorem, on wymyślił to, żeby zapalać zielone światło przed domami. I napisał do mnie, nie znaliśmy się, teraz się zaprzyjaźniliśmy bardzo z całą jego rodziną, czy ja mogę to pomóc nagłośnić. Więc ja bardzo też zaangażowałam się w nagłaśnianie tej inicjatywy i propagowanie występowanie jej tutaj w Warszawie, w teatrach, to było tak wzruszające, kiedy całe miasto było zapalone na zielono, kiedy to już też Rodziny bez granic, Ula Dragan udało się załatwić, żeby i Pałac Kultury się zapalił. Pamiętam, jak robiłam to zdjęcie, wysyłałam Kamilowi. To było bardzo wzruszające i oni napisali, żebym przyjechała. Przyjechałam, na początku się spotykałam, rozmawiałam, ale byłam coraz bliżej tego tematu, dramatu, poznawałam coraz więcej wspaniałych ludzi, wolontariuszy. No i któregoś dnia po prostu ruszyłam do lasu nieść pomoc razem z nimi. I to było dla mnie potem, jeździłam kilkukrotnie na to Podlasie, opowiadałam o tym, też właśnie czułam i tutaj wrócę do słowa misja, którego kiedyś nie lubiłam, a dzisiaj po prostu wydaje mi się naturalne. Pomyślałam, że rzeczywiście ta moja rozpoznawalność i to, że nawet kiedy stacje czy dziennikarze chcieli o tym rozmawiać, to chętniej zapraszali mnie niż nawet osoby, które dużo więcej działały. Więc po prostu zaczęłam o tym mówić. Dałam parę wywiadów, pokazałam zdjęcia. Oczywiście też zawsze z taką delikatnością staram się nigdy nie pokazywać osób uchodźczych, tylko gdzieś tam coś z akcji, rzeczy i tak dalej. Ale tak zaczęłam to robić. I kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Putin zaatakował Ukrainę, dla mnie było oczywiste i to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że wszystkie te fundacje, które pomagały i pomagają, bo kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej się nie skończył i to jest sytuacja tragiczna, dramatyczna. Też zaraz do tego jeszcze wrócę, bo to jest dla mnie też niepojęte, że jesteśmy w stanie pomóc prawie 3 milionom, a nie jesteśmy w stanie pomóc jako państwo, bo tylko państwo w tym przeszkadza, bo ludzie na Podlasiu jest część ludzi wspaniałych i naprawdę ta garstka, która teraz tam przebywa w tych lasach i jest wypychana, pushbackowana czasem 27 raz na stronę białoruską. Ja teraz mam na festiwalu w Krakowie i cały ranek dzwoniłam do siedziby Straży Granicznej w Kuźnicy, bo trafiła do nich rodzina, kobieta 31 lat, mężczyzna 38 z depresją i dwójka dzieci, dziewczynka 6-letnia z chorym sercem i chłopczyk 8-letni. Przekazali moim kolegom, aktywistom przez komunikatory zdjęcia swoich paszportów i prośbę o azyl. Ja nie mogłam się dodzwonić, wreszcie ktoś tam odebrał, powiedział, że nie może udzielać mi żadnych informacji. Odłożyłam telefon i za chwilę przyszła wiadomość, że oni są już z powrotem wywiezieni na Białoruś. Ja nawet zapytałam, ale skąd to wiecie? No więc dostali po prostu od kogoś tam telefon i wysłali wiadomość, że są z powrotem tam. 6-letnia dziewczynka z chorym sercem. Jest to dla mnie niepojęte, a to są grupy, które głównie to są ci ludzie, którzy byli przetrzymywani w Bruzgach i naprawdę to jest garstka w kontekście tej gigantycznej fali. I teraz wracając do Ukrainy. Kiedy wybuchła wojna, dla mnie było oczywiste, że też będę pomagać. Wszyscy moi przyjaciele z Podlasia pomagają. I wiedziałam, że właśnie Antoni Mantorski, z którym chodziłam tam do lasu i który jest współzałożycielem Stowarzyszenia Podróżnych Ugościć, które zajmuje się pomocą też osobom w tych ośrodkach i otwartych, i zamkniętych. To jest bardzo piękne, bo przygotowujemy dedykowane indywidualnie według próśb paczki. I zawozimy tam, ale też to jest takie wsparcie po prostu. W tych ośrodkach są fatalne warunki, nawet przecież Rzecznik Praw Obywatelskich, jak tam był z wizytą, to powiedział, że to są warunki jak w najgorszych więzieniach nie ma takich warunków. No cóż powiedzieć, 13-letnia dziewczynka musiała zaczęła strajk głodowy, który trwał miesiąc, żeby zwrócić uwagę na to, w jakich warunkach żyje ona i jej rodzina. To zresztą pomogło. Są wolni, ale to straszne. Moja córka ma 13 lat, że coś takiego w ogóle było konieczne. I wiedziałam, że Antek zaczął też kursować, bo właśnie znowu nie chciałam chaotycznie po prostu jechać, wyrywać się. Więc kontaktowałam się z nimi, zgłosiłam się najpierw do pomocy przy transportach, że po prostu pojadę też na tą granicę, zobaczę, co mogę robić na miejscu, gdzie się mogę przydać. No i pojechałam, przy okazji odwiedziłam, bo właśnie również Salam Lab, który współtworzy grupę Granica, ma swoją siedzibę w Krakowie i oni otworzyli na Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie taki punkt kryzysowy, w którym była i noclegownia, taka na dzień, dwa, i też dary, punkt informacyjny, transporty, no więc pojechałam też do nich, trochę tam z nimi podziałałam, też trochę pokazałam ich działania, nawiązałam kontakty też z aktywistami z samej Ukrainy, z Olgą Męko. która działa też w tej chwili w Krakowie i kursuje cały czas na Ukrainę. I potem okazało się, zadzwonił do mnie Antek, że jest taka sytuacja, że są dwie kobiety z małą dziewczynką, które właśnie oni wiozą i że one są... To było tak, że one my dostaliśmy taką informację, że ma na nie czekać jakieś lokum i opieka we Wrocławiu. I Antek do mnie napisał, słuchaj, czy ty możesz je po prostu wziąć, bo trochę w tej chwili nie mamy jak im tam zorganizować. I ja mówię, oczywiście. No i pojechałam, czekałam, bo też to przekraczanie granicy, to była ta pierwsza fala, kiedy to było, trwało dwa dni, dwie doby, więc też w takim stand-by'u. I tak poznałam Darię, Elenę i malutką Wikę, która ma 8 lat. Ale, bo tak to bywa w tych kryzysach, że wszystko okazuje się nieco inne. Okazało się, że one nic nie mają w żadnym Wrocławiu, nie chcą tam jechać, bo nie wiedzą, co je tam czeka. I stały takie bezradne, wykończone, więc po prostu zabrałam je do samochodu, pojechałam najpierw, bo ja pochodzę z Krakowa, więc zabrałam ich do moich rodziców, żeby odsapnęły, żeby ten stres nie chciał, żeby się zagrzały, żeby coś zjadły, poczuły się lepiej. I potem przywiozłam je tutaj do Warszawy i w Warszawie się nimi opiekuję. One najprawdopodobniej będą chciały tutaj zostać na zawsze. One uciekały z Kijowa, ich budynek został całkowicie zbombardowany, zniszczony, nie mają do czego wracać. I pomaga mi w opiece nad nimi Magdalena Różdżka. I to robimy cały czas na stałe. Ja o tym tak już dłużej nie komunikuję, no bo to już jest nasza sprawa.
A proszę powiedzieć, nie chcę, żeby takie pytanie zabrzmiało cynicznie, ale takie doświadczenie właśnie, o którym Pani opowiada, jak ono się przekłada? Czy wiadomo, że aktorzy czerpią z obserwacji, czerpią z rzeczywistości, to jest naturalne. W jaki sposób takie doświadczenie się przekłada na pracę zawodową?
Ja myślę, że jeśli jest się wrażliwą osobą, empatyczną, to bardzo, bo w ogóle ja trochę nie wierzę w takie, wiem, że często, no w ogóle w historii teatru, kina mamy takie osoby, które miały ten niesamowity dar, wybitny talent, ale że tak naprawdę były dość płytkie i egoistyczne i właściwie nie interesowały się światem, więc wiem, że to się zdarza, ale ja jakoś nie wierzę w taki typ aktorstwa i wydaje mi się, że jednak to...
Instynktowne, tak? Nie wierzy Pani w instynkt? Wierzę. Jest raczej instynktem, prawda?
Wierzę, ale wydaje mi się, że jest taka przestrzeń, której jeśli myślimy tylko o sobie, jeśli nie mamy jakiejś nawet takiej wewnątrz nas głęboko, nie wiem, dedykacji dla tych, którzy nas poruszają, dla spraw, które nas poruszają, to moim zdaniem to zawsze, to nigdy nie zejdzie tak naprawdę głęboko. To znaczy to będzie kunsztowne, to będzie efektowne, ale jednak w jakiś sposób powierzchowne. Oczywiście gram bardzo różne role i w różny sposób odnoszę się do tego, co przeżywam, ale Krzysztof Warikowski bardzo, bardzo lubi dotykać tego, co jest dla nas ważne. No jeśli chodzi o prawa zwierząt, bo tym się zajmuję już 30 lat, to takim jest mój monolog w Apolonii, tak naprawdę. Z Elisabeth Costello o Holokauście zwierząt. No teraz nie ukrywam, że odkąd jest wojna w Ukrainie, granie Odysei i ja gram akurat w tej części, która oparta jest na reportażach Hanny Kral, na książce Król Kier na wylocie, czyli na prawdziwej historii Isoldy Ragensberg. I kiedy ona idzie przez tę wojnę i jest taki moment, taki mam monolog, kiedy mówię, wojna się skończyła, idę po męża i myślę o tych wszystkich kobietach, o tych wszystkich mężczyznach tam, to jest to bardzo... bardzo trudne i szczerze mówiąc, ja sobie w ogóle, jak jestem przed spektaklem, no oczywiście zawsze też na koniec spektaklu tego i wszystkich naszych spektakli wyświetlamy flagę ukraińską w takim geście solidarności i szczególnie, bo w Polsce rzeczywiście Polacy genialnie otworzyli swoje serca i domy. To jest coś nieprawdopodobnego, to jest ewenement na skalę światową. I zresztą też widać, że to jest, że to system nie pozwalał nam pomagać tam wcześniej. Moi przyjaciele z Podlasia twierdzą, że gdyby tylko po prostu się odczepiła od tych biednych osób w kryzysie uchodźczym, ta Straż Graniczna, to oni byliby wszyscy zaopiekowani po prostu, no bo ich jest niewiele, ale jeśli chodzi o Ukrainę, zachowaliśmy się cudownie, wspaniale. Natomiast to jest też bardzo ważne, kiedy podróżujemy po świecie, żeby to wszędzie wszędzie tam, gdzie jesteśmy za granicą, wyświetlamy. Byliśmy teraz świeżutko w Stuttgarcie, a za kilka dosłownie dni lecimy do Paryża, i gdzie będziemy grać w teatrze La Colline. I pierwszy raz zresztą od lat nie w Chaillot, ponieważ Chaillot teraz już tylko przerzuciło się tylko na taniec, na teatr tańca, a jeździliśmy tam przez bardzo wiele lat, nawet tak się trochę czuliśmy, że to jest takie nasze miejsce, bo przynajmniej raz w roku albo co drugi sezon byliśmy tam. Teraz będziemy grać w La Colline, bo to zawsze musi być, kiedyś też graliśmy w Odeonie, ale Odeon już jest za malutki na wielkie przestrzenie i scenografię Małgorzaty Szcześniak, więc zawsze to muszą być większe. Także tak, ja w ogóle Jeśli gram takie spektakle, szczerze mówiąc, i to wracamy do tego też, co Pan mówi o duchowości, i ja dedykuję w sercu, szczerze mówiąc, to na przykład Odyseję dedykuję osobom z Ukrainy i tym, które uciekają z Syrii, Afganistanu. A kiedy wychodzę z monologiem Elizabeth Costello, dedykuję to w sercu i tak się skupiam, że to jest takie moje jakby ofiarowanie dla wszystkich zwierząt i dla ich lepszego losu. Wiem, że to brzmi może trochę patetycznie, egzaltowanie, ale tak jest, no więc mówię o tym. To zresztą jest bardzo, jeśli Pan mówi, czy to też pomaga w aktorstwie, kiedy skupiamy się na temacie i na tym, że chcemy, żeby ktoś coś zrozumiał, żeby trochę otworzyć komuś serce, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo wyzwalające, bo nie skupiamy się na sobie egotycznie wówczas. Nie, ta myśl, to jest oczywiste, my aktorzy jesteśmy...
To jest antyaktorstwo, co pani mówi, no.
Bo wiadomo, że nasz zawód, no my w ogóle od początku, my jesteśmy cały czas na oceniani.
Wszystko na sobie.
Zresztą na początku drogi, myślę, że młodzi aktorzy, to jest bardzo ważne, żeby też tam bardzo w sobie grzebać. Ja w tej chwili mnie nie interesuje, co ja, bardziej interesuje mnie to, kogo ja chcę pokazać. To i tak zawsze jestem ja, bo mam silną osobowość i to jest moje ciało, mój głos, moja wrażliwość, ale mniej mnie to interesuje. Na początku drogi bardzo mnie interesowało i miałam, kiedy robiłam pierwsze spektakle z Lupą, potem z moje początki z Jarzyną, moje pierwsze filmy z Łukaszem Barczykiem, to było takie naprawdę babranie się w samej sobie i ono było potrzebne, bo my musimy poznać ten instrument, jakim jesteśmy. Natomiast teraz mnie bardziej interesuje jakaś po prostu opowieść i to, co chcę opowiedzieć o innych. Ale my też jesteśmy od samego początku cały czas oceniani, tak? No jako studenci to jest oczywiste, ale potem próbujemy się dostać do teatru, próbujemy zdobyć rolę w filmie, no więc cały czas są castingi, cały czas ktoś nas wybiera, po każdej wykonanej przez nas pracy, po każdym ujęciu, po każdym spektaklu przychodzi reżyser i mówi, czy było dobrze, czy niedobrze. Widzowie albo nas kochają, albo są zdystansowani. I na dodatek po tym wszystkim przychodzi krytyka, więc również trzeba się tego nauczyć. W pewnym sensie w związku z tym stajemy się uzależnieni od akceptacji. To jest zresztą, jak się często mówi, że aktorzy są najbardziej egotyczni. Ja z moich obserwacji na przykład myślę, że bardziej egotyczną grupą są reżyserzy, bo aktorzy, powiedziałabym, są uzależnieni od akceptacji. I bardzo jest ważne, i z wiekiem część tych świadomych i wiedzących, że trzeba dbać też o swoje zdrowie psychiczne, wie, że nie wszystko trzeba bardzo osobiście traktować. Że krytyk ma prawo napisać wszystko, co czuje i myśli, ale ja nie muszę w związku z tym być załamana. To jest bardzo ważne, żeby to w ogóle trenować, chociaż...
No, ale pani nie może narzekać na krytykę.
No nie narzekam, to prawda. W każdym razie i też tak jest na scenie, że nie ja i teraz, że ja zagram świetnie, tylko skupiam się na tym, co mam do powiedzenia. Oczywiście, że czasem jest miło po spektaklu powiedzieć, ale dzisiaj było wspaniale, dzisiaj czułam, że coś się dzieje, bo to są takie dni, tak jest w sztuce, że jakby wszystko się samo idealnie układa. Są dni trudne, gdzie się borykamy, walczymy z, nie wiem, z materią.
To też od publiczności przecież zależy.
Bardzo dużo, tak.
Na publiczności.
Znaczy ja w ogóle uważam, że właśnie zawsze jak świętujemy Dzień Teatru, to ja składam życzenia wszystkim ludziom, którzy tworzą teatr i no, artystom, pracownikom teatru, bez których przecież nic by nie było, ale zawsze również widzom, w tym krytykom, bo teatr to jest miejsce spotkania, miejsce dialogu.
Kiedyś przed laty przyjmując tę rolę społeczną, nazwę ją ogólnie rolę społeczną, nie obawia się Pani, że na przykład pewne środowiska Panią wykorzystają, że wezmą na Panią na sztandar, żeby po prostu znowu nazwisko Pani, które jest wypracowane, wykorzystać w jakiejś swojej sprawie. Niekoniecznie
tak.
Nie ma Pani takiego Nie zdarzyło się to Pani, czy nie ma Pani, nie odczuwa Pani tego, czy broni się Pani przed tym w jakiś sposób?
Bardzo staram się być czujna, bo oczywiście, że tak jest. To jest jasna sprawa. To robię swoje. Do polityki mam ogromny dystans. Oczywiście, że ona mnie interesuje, bo też taka nasza niechęć to jest przez, nie wiem, komunizm i tak dalej. My mamy czuję, że wszystko, co polityczne, to złe, ale przecież ta polityka to jest nasze życie, więc my nie możemy powiedzieć, że się nie interesuje polityką, no bo to, ta polityka to jest, to robi nam porządek w kraju, no więc nie mogę. W tej chwili polityka to są prawa człowieka. No, żyjemy w bardzo dziwnych czasach, że, nie wiem, próba ratowania starych drzew stała się polityczna, więc nie widzę siebie, nawet tak przez chwilę nawet takie głosy do mnie dotarły, żebym nie chciała się zająć polityką, więc nie, nigdy w życiu nie chciałam się zająć polityką, ale zdecydowanie jest mi bliżej do organizacji pozarządowych. Natomiast po prostu robię swoje, to co uważam za słuszne, tam gdzie czuję, że chcę, tak, proszę bardzo, przyjdę, powiem coś w takiej, a nie innej obecności. Natomiast bardzo jest dla mnie ważne, żeby właśnie nie zostać tak, jak to Pan powiedział, wykorzystaną.
Też istnieje ryzyko, podam przykład, nie podam nazwiska, ale Erwin Axel opowiadał mi kiedyś o pracy z wybitną aktorką, która na scenie nie chciała pewnych słów mówić, która ma bardzo silny wizerunek swój społeczny właśnie. Tak. Od lat. I ona nie chciała pewnych rzeczy mówić ze sceny jako matka. Powiedziała, ja jako matka nie mogę, bo ludzie będą myśleli, że ja tak myślę. Trwały oczywiście spory, ta aktorka mówiła te rzeczy, natomiast Axel mówił, ale nie mówiła je w taki sposób, jak je mówić powinna.
Tak.
I teraz moje pytanie, anegdota opowiada mnie bez powodu. Czy mając świadomość tej swojej misji, bo to Pani już przyznała się do tego, że jest to misja, nie boi się Pani, że w którymś momencie ta działalność poza na tyle Panią przytłoczy, że Pani na scenie po prostu pewnych rzeczy nie będzie mogła wykonać, czy w jakiś sposób przeciwko sobie?
Nie boję się absolutnie. Czyli uważam, że w ogóle sztuka też przez taki wstrząs i też pokazywanie czasem okropnych właśnie postaw sprawia, że widz coś zaczyna rozumieć. To znaczy, nigdy bym w życiu nie zagrała w jakiejś propagandowej sztuce i teraz mamy takie, przecież pojawiły się sporo takich filmów na przykład, które są zresztą, co jest ciekawe, ale często tak jest, że te polityczne rzeczy są po prostu strasznie niedobre artystycznie.
Były bardzo dobre. Leni Riefenstahl kręciła genialne
Wybitne formalnie. Do dziś, jak się na to patrzy, to jest też straszne. Wybitne filmy, ale
dała swój talent, ale
to jest wyjątek, powiedzmy to szczerze, tak, nie było za wiele tak jakiś naprawdę.
Trzeba było tę kinematografię radziecką, bo tam też nie. Propaganda, bo tam jakieś Moskwa nie wierzy łzom, jakieś nie najgorsze.
No, ma Pan rację. No ale najwybitniejszy film wojenny to jest jednak Idź i patrz, antywojenny bardzo, dla mnie przynajmniej. W każdym razie nie boję się tego, jestem na szczęście, mnie kształtował, moimi mistrzami był Krystian Lupa, Jan Peszek, jeśli chodzi o wrażliwość taką sceniczną, bardzo ważne były dla mnie zajęcia z Anną Dymną, w teatrze pracowałam z Lupą, z Grzegorzewskim, z Jarzyną, Warlikowskim, Miśkiewiczem, naprawdę tak, jestem aktorką gotową na granie różnych rzeczy.
Także przeciwko swojemu wizerunkowi.
Absolutnie, ale wręcz to... Wręcz sobie to cenię. Ja też na przykład celowo co jakiś czas. Nie dostaję, ale ja też sobie bardzo cenię na przykład granie w komedii. Bardzo, bardzo lubię u Krystyny Jandy gramy farsę, w której celem jest tak naprawdę tylko dać radość, tak, upadła anioły. Więc ja takie rzeczy bardzo lubię i nie lubię być wrzucana w schemat, a wręcz jeśli chodzi o moje aktorstwo, to ja bym się strasznie bała, gdybym tego odwrotnie, że nagle ja jako ta osoba, która kojarzona jest też z klarownymi poglądami i przez oczywiście ludzi czujących podobnie darzona dużym respektem i że teraz ja nagle zacznę też, że to mnie zacznie ograniczać jako aktorka. Absolutnie nie. Absolutnie nie jestem gotowa na granie różnych rzeczy. No zresztą w teatrze ja przede wszystkim pracuję z Krzysztofem Warlikowskim. W tej chwili dwa spektakle, które przygotowałam z innymi reżyserami, to są właśnie Opadła Anioły z Krystyną Jandą, która to reżyserowała, i Kino Moralnego Niepokoju Michała Borczucha, gdzie wręcz Michał Ja gram oczywiście Marylę, ale troszeczkę gram siebie i to jest trochę też żart z siebie. To znaczy ja wręcz nie tyle, że się boję, że się nabzdyczę, ale bardzo chętnie się też z siebie uśmiecham. I tak jest na przykład w kinie. Graliśmy to teraz na świeżo i nawet tam taki moment, jak ten brat do niej mówi, dla mnie ty tak się angażujesz we wszystko, dla mnie za dużo tego wszystkiego, za dużo rzeczywistości i wymienia te wszystkie prawa i to jest śmieszne, ale to jest przecież o mnie, więc nie boję się tego i chętnie no, zagrałam w filmie Magnezja, który był takim westerno-easternem, kompletnie przecież też jakaś tam lekka forma. Gram w Śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Postać może i rozczulającą, i wzruszającą, bo bardzo tak nieszczęśliwą, ale tak naprawdę o strasznych poglądach. Przecież ja tam mam monolog jeden ksenofobiczno-rasistowski. Jak mówię o pracownikach Ubera, to jest okropne rzeczy mówię. I dla mnie to było wręcz wspaniałe to pokazać, bo mam nadzieję, że taka pani tego typu, widząc ten film, pomyśli sobie, o kurczę, przecież to ja, nie wolno tak robić, no po prostu. Sztuka jest też przykładaniem lustra, więc nie ma co się obawiać, nie, zupełnie nie.
Ale jest też, zaczęliśmy od misji, ja chciałam skończyć, bo przecież ten zawód też służy zabawianiu publiczności, no właśnie. Pani też pamięta.
Uwielbiam, tak, uwielbiam się śmiać i w ogóle tego potrzebuję, czyli w ogóle uważam, że czym bardziej są straszne czasy, tym bardziej należy się śmiać.